jedna osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej wyjątkowe 18 urodziny. 18 urodziny, których miało nie być, bo wtedy, kiedy Julka, a było to dokładnie 20 kwietnia 2000 roku, przychodziła na świat, to właściwie mało kto dawał jej szansę na przeżycie. Żyje dzięki własnej sile, ale także dzięki sile swoich rodziców. Ci rodzice to Marek i Elżbieta Biernaccy. Elżbieta Biernacka jest moim gościem. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry.
No to dziś właśnie to będziemy nawet świętowali osiemnastkę Julki. Za chwilę sobie powiemy o tym, jaki ma pani plan na tę urodziny, bo tak to chyba pani ma w życiu, że ambitne ma pani plany, więc jej osiemnastka jest rzeczywiście wyjątkowa. Ale niech mi pani powie, jaka jest Julka?
Julka jest przede wszystkim cudownym, radosnym, uśmiechniętym, kochanym dzieckiem.
A tak czułem, że pani tak zacznie. Tak czułem, bo już kiedyś trochę rozmawialiśmy i tak myślę, że to jest trochę klucz do zrozumienia takiego sposobu na życie. Znaczy, żeby właśnie tak na Julkę spojrzeć. Na to, że bywa cudownym, radosnym. Miejmy nadzieję, coraz bardziej szczęśliwym dzieckiem. To tak mówi mama, która ją kocha. A jak lekarze o niej mówią, to co powiedzą?
Dziś już bardziej optymistycznie. Julka przeszła bardzo długą drogę, żeby móc dzisiaj siedzieć bez bólu i uśmiechać się do nas. Natomiast na wstępie było zupełnie skrajnie inaczej. Mhm. Jej przyjście na świat w kanonach medycznych opisuje się jako cud. Mhm. Ciąża pozamaciczna, szyjkowa, niestwierdzona w przebiegu ciąży, poród krwotoczny w 24 tygodniu ciąży. No ale Jula już na wstępie była waleczna, pokazała swoją wolę życia i myślę, że dlatego po prostu jest tak dobrze nam dzisiaj.
To dobrze pani mówi, że wam jest dobrze. Znaczy to, że może pani tak powiedzieć, to jest chyba to, co sobie najbardziej wypracowaliście. Wy we trójkę, tak? Bo to wasza trójka tak. Się na to złożyła. Plus cały zastęp ludzi, których tak swoją drogą przy okazji tych 18 urodzin to chyba będzie można dzisiaj w Gdyni zobaczyć. Mówi pani o tych początkach, o tym, że Julka wtedy, tego 20 kwietnia 2000 roku wykazała wolę życia i wolę walki, ale pani też musiała ją wykazać, bo to, żeby już bardzo skomplikować, znaczy pokazać, jak bardzo skomplikowana to była sytuacja, to zarówno życie Julki było na granicy, ale pani życie też.
Tak, wtedy tak naprawdę lekarze bardziej bali się o moje życie. Z uwagi na to, że nie dawano Julce szans na przeżycie. Tutaj naprawdę zespół lekarzy, cudownych lekarzy z Szpitala Miejskiego w Gdyni stoczyło kilkugodzinną walkę o moje życie, które rzeczywiście parę razy im się tam zatrzymało. No ale dali radę.
Na 30 minut chyba się zatrzymało.
Tak, tak. Przez pół godziny było. Byłam gdzie indziej.
A jednocześnie jak widziałem, bo gdzieś tam trafiłem na zdjęcia takie, jeszcze około szpitalne wasze, pani z Julką, to pani jest roześmiana, tak jak pani teraz na mnie patrzy, bo się pani śmieje i oczy się pani śmieją. I wtedy też tak było. I ta mała Julka, ona była bardzo mała, to było pół kilograma dziecka.
Tak.
Ale to było takie zdjęcie, jakie się ma matki z dzieckiem. I tyle.
No tak.
Tam nie było na tym zdjęciu nic, znaczy tego wszystkiego, z czym tamten dzień 20 kwietnia był związany.
Może dlatego, że ta perspektywa zmieniła nas, mogło nas nie być. Jesteśmy obie i od początku to było najważniejsze. Przeżyłyśmy i po prostu należy się z tego cieszyć. To jest wielki dar, wielkie szczęście, że żyjemy obie i nigdy po drodze nie przeżywałyśmy tego jako tragedii, tylko jako wielkie szczęście i taki moment, w którym po prostu musimy poukładać sobie życie inaczej.
Ale bardzo musiałyście sobie układać to życie inaczej, a najbardziej to pani, czy państwo, tak, bo wy byliście jako małżeństwo w tym razem. Julka nie była tego wszystkiego świadoma, co się z nią dzieje, a pani to tak, to dobrze brzmi, to się chce tego słuchać, tak, że pani mówi o tym, że to nie w kategoriach tragedii, tylko daru, ale tak po ludzku, jak sobie sam próbuję wyobrazić taki moment, kiedy na świat, a przecież pamiętam, jak moje dzieci przychodziły na świat, kiedy się nerwowo sprawdzało, czy wszystko tam jest okej, tak? Czy wszystkie palce są na miejscu, tak? No, a jak było z Julką?
Pamiętam ten moment bardzo mocno, kiedy ja jeszcze leżałam w szpitalu miejskim w Gdyni, Julka już na zaspie, tam zespół zajmował się jej życiem. Przyszedł taki dzień, że miałam być wypisana do domu. I moi przyjaciele bardzo nerwowo reagowali. Widziałam, że bliscy mąż wszyscy jakoś dziwnie na mnie patrzą. Zapytałam, o co chodzi. No mówi, że wiesz, no musisz się przygotować, bo ona jest naprawdę maleńka. Ja jeszcze wtedy nie widziałam Julki. No ja mówię, no tak, no rozumiem, tak, będzie maleńka. No ale wiesz, jest jeszcze coś. Ona nie ma paluszków. I pamiętam, że dla nich to był taki duży problem, że jak ja, co będzie, jak ja zobaczę, że ona nie ma tych paluszków. Ja wtedy pomyślałam, że no dobrze, nie będzie pianistką, ale zaśpiewa z zespołem Mazowsza i przeleciał ptaszek.
Panie Elu, to trzeba mieć w sobie coś takiego, żeby tak sobie pomyśleć.
No taka jestem. Koleżanka mówi, że to genetyczne uszkodzenie. Ja nazywam to radością.
Fajne uszkodzenie. A pamięta pani ten właśnie pierwszy moment, kiedy wy się zobaczyłyście?
Pamiętam.
Ale tego sobie nie uświadomiłem, że to musiało aż tak wyglądać, tak? Że to jest, że pani musiała swoje odczekać do tego momentu, tak, kiedy córkę po raz pierwszy zobaczyła.
Tak, po 6 dniach zobaczyłam Julkę pierwszy raz. Droga na zaspę była bardzo trudna. Też przede wszystkim z takich powodów, że bałam się, jak to będzie. Bardzo chciałam, ale bałam się. I pamiętam, kiedy zobaczyłam pierwszy raz Julkę, naprawdę skrajnie niedojrzałe dzieciątko, jeszcze z przeźroczystym brzuszkiem, z milionem kabelków podłączonych, zarośnięte oczka, ale miała coś takiego w sobie, że to ma do dzisiaj. Naprawdę, Julkę się cudownie kocha, bo ona naprawdę jest taka cała fajna.
No ale to było to pierwsze spotkanie i okej, to znów będę sprowadzał tę historię na taką ziemię, po której trochę, ja pewnie głupio, ale stąpam. Znaczy nie mam sobie tego hej, przeleciał ptaszek, zazdroszczę, bo znów wyobrażam sobie tak, jest to pierwsze wasze spotkanie, którego się pani boi, ale przeszłyście to razem, bo pani ją widzi i myśli sobie, o, dobrze. Tak? Znaczy tak, będzie dobrze, ale potem nie jest wcale dobrze, bo pani na pewno rozmawia z lekarzami i oni, to pewnie nie były krótkie rozmowy, bo jakby lista tego, co dotknęło Julkę na to dzień dobry ze światem, to ona była dosyć długa i to nie były dobre rzeczy.
Tak. Zgadza się, tego było bardzo, bardzo dużo, ale też spokój, w jaki lekarze tłumaczyli mi wszystko po kolei, co jest z Julką, co może być, co się może zdarzyć. Tak naprawdę rokowań optymistycznych nie było, ale gdzieś tam były głęboko w sercu. Były, naprawdę były i to trzymało przy życiu. Natomiast ja staram się zawsze myśleć w ten sposób, żeby stworzyć sobie plan, co z tym możemy zrobić. Więc nie rozpaczałam nad tym, że jest źle, tylko pytałam, no dobrze, ale co możemy zrobić, tak? Jak możemy z tym walczyć? W jaki sposób pracować? Ile możemy pomóc, by było lepiej?
To znów dobrze brzmi, ale jak ma się dużo do zrobienia, a tam było bardzo dużo do zrobienia, to można usiąść i po prostu rozpłakać, że nie dam rady, bo tego jest tak dużo.
Na szczęście nie o wszystkim wiedzieliśmy od początku, bo pewne informacje o kolejnych niepełnosprawnościach i deficytach Julki przychodziły z czasem. Na początku to był po prostu głęboki wcześniak z problemami oddechowymi. Potem pojawiały się kolejne historie. Po pół roku dowiedzieliśmy się, że Julka będzie też niewidoma. Więc może to, że to było rozłożone w czasie, też pozwalało troszkę oswoić się z tym wszystkim. Aczkolwiek no, każda taka rozmowa była trudna.
Znaczy, no każda taka rozmowa to jest cios, tak? Znaczy, tak. Ja rozumiem, że jak się ma taką naturę, że Okej, to szukam planu, no to łatwiej sobie z tym poradzić, ale sam ten moment rozmowy i takiego kolejnego newsa, to są trudne momenty.
Trudne. Ja też wierzyłam, że Julka na początku to dość naiwnie, że z tego wyrośnie.
Jakoś to będzie.
Jakoś to będzie takie nasze polskie, ale no z czasem okazało się, że to nie jest takie proste. Dlatego po prostu musieliśmy bardzo mocno zebrać się w siłę i poszukać wszystkiego, co najlepsze.
I nagle stać się specjalistami.
Tak.
Od medycyny. Tak? A przecież jak się jest takim w planach młodym rodzicem, to przecież nie tego się, znaczy po pierwsze nie tego się chce, w ogóle o tym się nie myśli. Takie myśli to się odkłada na bok, no bo jak już ma przyjść, to przyjdzie. I tu nagle trzeba zupełnie odłożyć na bok takie swoje, no co no, taką myśl o tym, że o beztrosce.
No tak.
To musieliście odłożyć.
Tak, ja musiałam zupełnie zmienić swoje życie zawodowe. Ja wcześniej pracowałam na scenie.
No tak, pani była solistką w Flotylli.
Tak, zespołu estradowego Marynarki Wojennej Flotylla. I jak gdyby urodzenie się Julki spowodowało, że już nie mogłam pracować. To też było trudne, bo taki ukochany zawód nagle trzeba było odłożyć na bok.
Ukochany, radosny, taki dający dużo satysfakcji pewnie.
Tak, bardzo. Ale no i z tym trzeba było sobie poradzić.
I to szybko chyba trzeba było sobie
poradzić.
Tak, od razu. Tak, to było takie ucięcie.
Tak. Zwłaszcza, że jak gdyby poród Julki też gwałtownie przeciął wszystkie plany, nawet te zawodowe, bo pojawił się w połowie przebiegu ciąży. Ale cóż, najważniejsza była Julka. I to był wtedy nasz priorytet. Musieliśmy się nauczyć wielu rzeczy. System wtedy nie działał prawie wcale, jeżeli chodzi o opiekę dzieci niepełnosprawnych.
O tym systemie to jeszcze sobie powiemy, bo to jak
nie
on działa
do dzisiaj.
Tak, to mamy ilustrację z Sejmu. To się dzieje równolegle.
Tak.
To są tak swoją drogą równoległe rzeczywistości. Tak? To jest na przykład wasza rzeczywistość takiej codzienności z Julką i tego, co ten tak zwany system ma do zaoferowania. A najczęściej nie. Ale to zostawmy ten system, ale to właśnie znów próbuję tak wejść w ten wasz moment życia, kiedy nagle rzeczywiście to jest takie przestawienie wajchy, tak zasadnicze. Tu los zdecydował, tak? To teraz nie ma tournée, tak?
No tak.
W ogóle nie ma śpiewania, tylko no to szukamy lekarza, tak? Powiedzcie nam, co dalej.
Tak, i najgorsze jeszcze było to, że tak naprawdę nie było żadnych informacji, jakich lekarzy nawet, gdzie ich szukać. Tej pomocy naprawdę nie było i nie ma. Rodzic jest zostawiony sam sobie, tak? Na takim polu musi dotrzeć do najlepszych specjalistów. Uczymy się tego przez całe życie, wybieramy terapeutów, rehabilitantów, dopasowujemy też do dziecka, bo wiadomo, że też musi być chemia, musi być współpraca, żeby to miało sens.
To było 18 lat temu, to rzeczywistość też wam w tym sensie nie pomagała. Teraz jest wszystko łatwiej, bo teraz sobie można to wygooglować i wychodzi. Wtedy internet, no, on już istniał, ale no, umówmy się, to nie było jeszcze to narzędzie, które było tak z biegu do wzięcia.
No niestety właśnie dostęp do informacji to był wtedy największy problem. Też na Pomorzu w ogóle nie było żadnej pomocy, jeżeli chodzi o dzieci niewidome. Mieliśmy takie wrażenie, że gdziekolwiek pojawiamy się z Julką, to wszyscy mówią, że mają pierwszy raz do czynienia z takim dzieckiem i to było przerażające, bo trzeba było pomóc Julce, a nikt nie potrafił, nie umiał, nie miał narzędzi. Dlatego też zaczęła się nasza walka o pomoc dla dzieci niewidomych.
No, bo pani tę swoją sytuację, przecież niełatwą, ale mając taki charakter, jaki pani ma i takie pokłady w sobie tej energii, jak się okazuje, to na tyle one były duże, że one się nadały i na Julkę, ale też na coś więcej, tak, bo to jest jednak pewnie siłą rzeczy też wejście w pewne środowisko, w pewną grupę ludzi, których łączy ta sama taka tułaczka po omacku.
Tak.
Prawda? I jak wy się za ręce nie złapiecie, to nikt inny wam nie pomoże. Więc jak jesteście taką grupą idącą po omacku, to w tym sensie jesteście silniejsi.
Tak, i ja do dzisiaj walczę z takim stereotypem, że nie mamy tłustych włosów i czarnych zębów, bo często tak się kojarzy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Bardzo mocno zależy mi na tym, żeby właśnie nas postrzegano, że jesteśmy fajnymi ludźmi, tak? Z fajnymi dziećmi, tylko po prostu żyjemy trochę inaczej. Nie chodzimy z dziećmi na korty tenisowe, tylko na sale rehabilitacyjne. Nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale to też jest nasze życie. I po prostu od tego, jak przeżyjemy to życie, musimy pamiętać, że dla naszych dzieci musimy być przede wszystkim fajną mamą, fajnym tatą. Wtedy dziecko będzie szczęśliwe.
A to chyba pani usłyszała od pewnej pani doktor Kobylańskiej.
Tak, moje guru, doktor Kobylańska.
Właśnie, to są niby proste prawdy, ale wypowiedziane w sposób taki klarowny, jak takie przykazanie właściwie. Słuchajcie, to tak ma być. Tak. Bo jak nie będzie, to będzie źle po prostu.
Tak.
To, że wy macie być szczęśliwymi rodzicami, to znów to nie jest łatwe, ale to na przykład, nie wiem, pani mężowi pozwoliło zająć się grą w tenisa,
tak
bo on to lubi, tak? No więc niech on gra.
No
tak?
Niech gra, tak, to mu daje siłę.
Tak, chociaż podobno się pani tam wkurza czasami na
oj tam.
że za często. No a pani... Żeby być szczęśliwą, to jaki znalazła sobie sposób?
Mój pomysł na życie to stowarzyszenie Dlaczego Nie. Uwielbiam, kocham nasze wszystkie dzieciaczki, młodzież, podopiecznych stowarzyszenia. To też jest taka moja forma terapii. To mi pomaga mi żyć na co dzień, uśmiechać się, daje siłę. Mam taką ideę, że pomagając Julce, mogę pomóc jeszcze innym dzieciom. I to jest fajne, bo nie każdy rodzic ma też taką siłę, ale zawsze mówię, że każdy może upiec pyszne ciasto. I naprawdę mamy cudowną... Tak, mamy cudowną grupę rodziców, fantastycznych.
Dobrze
naprawdę.
Pieką?
Dobrze pieką, fantastycznie gotują, spotykamy się i jest naprawdę fajnie.
No a przy okazji to jest taki sposób na zmultiplikowanie takiego efektu, który miałaby pani tylko z Julką.
Tak.
Tak? Znaczy, to oczywiście jest pewnie efekt najważniejszy, bo to o nią chodzi, ale jak pani widzi, że podobna metoda, tylko właśnie przełożona na kogoś jeszcze, daje też taki efekt, no to właściwie...
Dzielenie się daje radość. Ja zawsze mówię, że fajnie jest patrzeć, że jeszcze komuś można pomóc. To naprawdę, to działa terapeutycznie.
A zawsze pani taka była?
Chyba tak.
Ja słyszałem, bo przygotowując się do tej rozmowy, wróciłem między innymi do reportażu, który Hania Wilczyńska-Toczka robiła 2 lata temu z wami. I pani coś takiego gdzieś tam na koniec chyba powiedziała, że pani ma 2 siostry?
Tak.
2 siostry jeszcze, czyli wy jesteście te 3 siostry. I że jak pani tak sobie myśli o swoim i o ich życiu, to los dobrze wybrał, bo pani jest ta najsilniejsza, czy inaczej, że z tych 3 to właśnie to pani rzeczywiście jest w stanie dać radę i to dobrze trafiło.
Tak myślę. Każda z nas jest do czegoś innego powołana. Śmiejemy się z siostrami, że nie dałabym rady ze zdrową nastolatką. a one rzeczywiście doceniają i wiedzą, że pewnie nie poradziłyby sobie tak jak ja z Julką. Dlatego myślę, że naprawdę los idealnie to wszystko sobie wymyślił.
Bo pani jest z takiej małej miejscowości.
Złotniki Kujawskie.
Złotniki Kujawskie, to przy szosie bydgoskiej jakoś, tak? Siostry tam są, czy...
Tak, siostry są tam, na Kujawach.
A jeździcie tam?
Oczywiście jeździmy, odwiedzamy się. Nasza rodzina tak żyje ze sobą trochę po włosku, nie umiemy bez siebie żyć.
A to chyba w tej sytuacji to też daje.
Tak, to jest podstawa, to taki mocny fundament.
Anielu, to skoro my do tych złotnik kujawskich zawędrowaliśmy, to po przerwie od nich zaczniemy. Bo ja bym chciał trochę porozmawiać z panią o też życiu przed Julką.
Okay.
Dobra? Ale też o urodzinach dzisiaj w Muzeum Emigracji w Gdyni także. To do usłyszenia.
Gdynia Główna Osobista.
A w Gdyni głównie osobistej Elżbieta Biernacka, mama Julki, która to Julka dokładnie 20 kwietnia, czyli dzisiaj, kończy 18 lat. Jak Państwo usłyszeli, wcale to takie oczywiste przez te lata nie było. Kończy z przytupem, powiedziałbym. No bo to nie każda osiemnastka, tak na ile będzie?
150 osób.
No taki drobiażdżek, 150 osób i to, żeby drobiazg jeszcze powiększyć, to w Muzeum Emigracji dzisiaj. A kogoż tam nie będzie? A będzie i prezydent nawet. Co to, tak?
Tak, bardzo się cieszymy. Pan prezydent nie tylko objął swoim honorowym patronatem imprezę, ale również przyjął zaproszenie i wręczy Julce dowód osobisty.
No, no. Fajny pomysł. I fajny gest.
No i fajny
Julki.
Prezydent.
Okej, okay, to się dzisiaj spotkamy w Muzeum Emigracji. Jeszcze będą śpiewy, tańce może też będą, co?
Będą,
tak,
będą.
DJ będzie na koniec, ale wcześniej także taki zespół, z którym pani jakoś tak sentymentalnie poniekąd jest związana, bo to zespół Riviera, który jest kontynuacją flotylii, o której mówiliśmy.
Tak, tak, dokładnie tak. To są moi przyjaciele. Niektórzy z nich jeszcze byli za moich czasów, także sentyment do munduru i do został.
No to wszystko dzisiaj i to wszystko dla Julki właśnie. To się spotkają tam ci wszyscy, którzy pewnie nie przez całych tych 18 lat gdzieś tam po drodze dołączyli do was i taką gromadkę już około Julkową udało się stworzyć. No a przede wszystkim Julka tam będzie w roli głównej.
Tak.
Cieszy się?
Julka bardzo się cieszy. Dla nas to wielkie szczęście, bo do tej pory bardzo dużo było takich fajnych imprez dla niej i niestety zdrowie nie pozwalało jej w pełni się cieszyć. A dzisiaj naprawdę jest od rana tak szczęśliwa. Trudno sobie wymarzyć lepszy dzień.
No i ona już zdaje się w szkole świętuje.
Tak, tak. Od rana już z tortem pojechała do szkoły, świętuje ze swoją klasą, z paniami cudownymi, także myślę, że już szczęście się zaczęło.
A jak ona sobie ze szkołą dawała radę? Tak no wtedy, kiedy do niej trafiła, kiedy trafiła?
Julka trafiła, jak miała 7 lat. Wcześniej była w przedszkolu, nawet nie integracyjnym, które serdecznie pozdrawiam, przedszkole numer 7 w Gdyni, które przyjęło Julkę tak po prostu, tak serdecznie. Pani dyrektor, która zrobiła wszystko, żeby Julka w grupie 28 dzieci czuła się fajnie i bezpiecznie. Pamiętam nasze pożegnanie, kiedy pani dyrektor dziękowała Julce, że dzięki niej wypuszcza w świat fajną gromadkę dzieci.
No bo ona przy okazji coś w tych dzieciach siłą rzeczy uruchomiła.
Tak, tak? Dzieci w sposób naturalny przyjmują niepełnosprawność, takie rzeczy, które nam dorosłym często nie wypada, albo nie wiem, wydaje nam się, że nie wolno podejść, zapytać. Dzieci pytają wprost i to fajnie, bo to są proste pytania, proste odpowiedzi i wtedy nie ma tematów tabu.
I wtedy życie jest prostsze.
Tak.
Po prostu właśnie. A potem ze szkołą było, no bo przedszkole dobrze trafiliście, więc tu znów mieliście szczęście.
Ze szkołą było tak, że ciężko było się pogodzić z faktem, że Julka musi trafić do szkoły tak zwanej specjalnej. Dzisiaj wiemy, że to jest fantastyczna szkoła, ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1 w Gdyni, pod opieką fantastycznych specjalistów, cudownej wychowawczyni, która naprawdę zrobiła wszystko, żeby nie stracić potencjału Julki, bo Julka przy ogromie deficytów, które posiada, nie mówi, jest niewidoma, nie chodzi, na sferę intelektualną ma bardzo wysoko rozwiniętą, więc naprawdę trzeba wykwintnie pracować z Julką, żeby nie stracić tego, co ma.
No to mieliście szczęście, jeżeli rzeczywiście jest taki ciąg zdarzeń, że bo mogłoby być inaczej.
No tak.
Wie pani, to przecież, tak?
No, powiem przekornie, że gdyby było inaczej, to na pewno trzeba by było to zmienić.
No tak. Przepraszam, że nie wpadłem, że to tak należy podejść do życia po prostu. Hej, przeleciał ptaszek.
No tak.
A dobra, jak jesteśmy przy hej, przeleciał ptaszek, to jak pani z tych Złotnik Kujawskich wyleciała do Gdyni?
Oj, historia była taka, że od zawsze nosiło mnie artystycznie. Śpiewałam w Gminnym Ośrodku Kultury w Złotnikach Kujawskich. Stamtąd trafiłam na przegląd piosenki radzieckiej.
No cóż, no, taki czas.
Tak, i po finale właśnie Zielonej Góry dostałam propozycję od Janusza Sławińskiego, ówczesnego szefa artystycznego zespołu Flotylla, właśnie propozycję pracy. Mhm. Pamiętam, powiedziałam, no dobra.
Ile pani miała lat wtedy?
20. Wprost do policeum.
No,
mówiłam, a co mi tam? Pojadę na rok, zobaczę jak będzie. No i mija prawie 30 rok, odkąd jestem mieszkanką Gdyni.
Czyli tak przez muzykę pani się z tą Gdynią spotkała.
Tak.
Też widziałem jakieś zdjęcia z występów. No to też taka roześmiana blondynka, efektowna. Wokalistka, solistka.
To było dawno temu. Ale
A jak długo trwało?
Ja pracowałam 16 lat w zespole. Mm-hmm. To też jak na warunki zespołu sporo, bo zwłaszcza dla kobiet, no nie jest to praca na stałe, wiadomo, dzieci, rodzina, ale mnie się udało długo pracować i przemile wspominam ten czas. Zresztą mam mnóstwo przyjaciół z tamtego czasu. Większość artystów, którzy również dzisiaj pojawią się na urodzinach, to są nasi przyjaciele właśnie z czasów Flotylki.
Flotylka. Zawodowa artystka, to tak fajnie rzeczywiście wyfrunąć z tych złotnik i tak od razu etat jakiś dostać, tak?
Tak. To by już była profesjonalna praca, należało już mieć również wykształcenie, weryfikacje wokalne, tak. To już...
A wykształcenie pani miała? Jakiś...
Nie, wówczas jeszcze nie. Aha. Tak. Ja po prostu po liceum wyfrunęłam sobie po przygodę.
I śpiewałam.
Tak. Mhm.
A potem jeszcze to wykształcenie gdzieś tam
tak,
po
na miejscu,
drodze.
Tak, trzeba było.
A gdzie jeździliście? Jak to wyglądało? Takie życie artystki zawodowej we Flotylce.
Ciężko powiedzieć, gdzie nie jeździliśmy. Aha. Wtedy czasy zespołu Flotylla, to chyba był taki rozkwit największy. Grywaliśmy po 40 koncertów w miesiącu. W zasadzie permanentna trasa. Żyło się w autobusie, w hotelach. Koncert i dalej. Kilka dni przerwy i następne koncerty. Także no, mieliśmy też okazję być w Libanie, tam śpiewać dla Polaków na misji w Lourdes. Taki kawał fajnej przygody.
To miała pani czas, żeby męża poznać?
No, mąż pojawił się też trochę właśnie dzięki tej pracy. Mąż też pracuje w marynarce wojennej. Także no, z mężem było tak, że jak poznaliśmy się, to ja wiedziałam, że to będzie mój mąż. No i tak sobie mamy do dzisiaj fajnie.
No to fajnie, że fajnie. A jak się poznaliście? Jak to było?
Poznaliśmy się przez przypadek. Gdzieś tam znajomy nas poznał ze sobą. Mąż potem się przyznał, że widział mnie już wcześniej na scenie.
Tak. No właśnie. To. Duże oczy, blond włosy i ten uśmiech. To pewnie poszedł za tym.
No chyba tak.
No i... I to długo byliście jeszcze? Bo to tak, jak się poznaliście, a potem ślub, to...
Tak, po ślubie jesteśmy 19 lat, czyli w tym roku obchodzimy 19. rocznicę ślubu w czerwcu, a no, poznaliśmy się w 2006 roku.
Nie, to musieliście wcześniej, nie, 96.
Tak, 96. Tak, ojej, tak, proszę bardzo, ależ się stremował.
No, bo to są takie intymne pytania, to pewnie dlatego ja tutaj drążę i drążę. No to fajnie, że tak wam się to ułożyło i znów ma pani jakiś taki... To ma pani szczęście w życiu chyba, znaczy tak,
tak
ostatecznie, tak, jak się na to spojrzy.
Tak można powiedzieć, bo tak naprawdę jak spojrzę w tył, to naprawdę spotkało mnie więcej tych fajnych rzeczy, cudownych, takich, o których chcę się myśleć z uśmiechem, niż tych trudnych. I myślę, że to jest duże szczęście.
No tak, ale jak ktoś nas słucha, to by powiedział, no tak, ale to jest 18 lat katorgi?
No, dużo ludzi tak to postrzega, ale nie powiem, że jest łatwo, tak? Bo przez 15 lat mieszkaliśmy na drugim piętrze bez windy. Trzeba było Julkę wnosić, znosić. Nie było łatwo, ale też... Ja mam taką ideę, że nie myślę, jak jest ciężko, tylko myślę, że trzeba iść do przodu, bo gdzieś zamartwianie się i skupianie na tych problemach nic nie wnosi w życie.
No, to trzeba sobie to uświadomić, to wtedy
wtedy jest łatwiej. No, na pewno nie jest to proste na co dzień, tak? Bo Julka miała bardzo duży problem z przyjmowaniem pokarmów. Początki były dramatyczne. Tak naprawdę na pograniczu uduszenia się często musieliśmy jej podawać jedzenie, żeby w ogóle przeżyła, żeby dzisiaj są techniki, dzisiaj jest trochę inaczej. Wtedy po prostu pani doktor mówi, trzeba karmić, żeby żyła. I to było trudne. Bezsilność była najtrudniejsza w sytuacjach, kiedy nie wiedzieliśmy, co zrobić dalej, jaką drogą pójść, jakie leczenie wybrać na tym etapie czy na innym. Wtedy było trudno, ale zawsze mieliśmy też fantastycznych ludzi wokół siebie. I to pomaga żyć.
Ale też każdy kolejny etap był nowy i też wcale nie zawsze od taki pozytywny, dający siłę, bo już nie pamiętam gdzieś, czy to słyszałem, czy wyczytałem, że tak naprawdę z Julką parę lat temu znów było na tyle źle, bo już wam się wydawało, że okej, to co wiedzieliście, że było złe, to zostało jakoś tam opanowane i wyprowadzone i nagle się okazało, że ona dojrzewa, ona rośnie i nagle ma takie problemy z kręgosłupem, że wyje z bólu. I to jest kolejne wyzwanie.
To było tak, że właśnie kiedy już oswoiliśmy się z niepełnosprawnością Julki, nauczyliśmy się z tym żyć, mieliśmy opanowane już wszystkie drogi, ścieżki, co robić, jak robić, żeby było dobrze, to właśnie przyszedł ten ciężki czas kręgosłupowy, ja to nazywam. To też miał związek z tym, że Julka miała tyle deficytów, że ciężko było wszystko naraz. Pamiętam, wtedy mocno skupialiśmy się na stopach, które mocno się tam krzywiły i nagle któryś z lekarzy mówi, słuchajcie, stopa, okej, ale tu kręgosłup, dramat. No i zaczęliśmy wtedy tą walkę o kręgosłup i właśnie też to jest taka nauka, że wydaje się, że jest źle. To trzeba pamiętać, że może być gorzej.
I z tego czerpać optymizm.
Tak, naprawdę. Myśmy tego doświadczyli i wiem dzisiaj, że naprawdę to, co dzisiaj jest w naszym życiu, to jest duża radość. I cieszyć się, bo naprawdę wiemy, jak mogło być i że było gorzej.
A myśli pani, no na pewno pani myśli, a jak będzie?
Myślę i to chyba jest najtrudniejsze zawsze pytanie, takie wewnętrzne, co będzie, jak nas nie będzie, co będzie z Julką. Jest trudne.
No to jest trudne i myślę, że do pewnego stopnia ten dzień jest też właśnie o tyle trudny, bo ta osiemnastka, to tak klasycznie ją rozumiejąc, to jest wchodzenie w dorosłość. To jest jakieś przejście.
Tak, sporo się zmienia.
Na przykład systemowo się zmienia, prawda? A właśnie, jak wam się zmienia?
No, radykalnie, tak? Zmienia się pomoc, nawet ta prozaiczna, do finansowań różnych, do sprzętu, do środków higienicznych.
Zmienia się, czyli znika?
Znika, bądź staje się jeszcze bardziej ograniczona niż teraz, a teraz już jest źle.
I to jest, no to już nawet nie jest paradoks, to jest absurd, bo te wszystkie środki są potrzebne na człowieka, który jest coraz większy, czyli logicznie rzecz ujmując, potrzebuje więcej też.
Dokładnie. My jako rodzice nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, że jak gdyby ktoś, kto tworzy system, nie myśli absolutnie o człowieku. Są ułożone jakieś regułki, tabelki, a zapomina się o tym, że tam jest człowiek, który właśnie dorasta. Często to jest też tak, zawsze jest tak, że też rodzic jest starszy, ma mniej siły, mniej energii, a tej pomocy jest mniej, więc to jest dramatyczne.
I to jest rodzic, który, przecież to nie był jego wybór, on po prostu, on nie miał wyjścia, musiał to życie, tak jak pani na przykład, swoje życie kompletnie przestawić. Życia zawodowego przecież nie ma. Tak?
Nie ma, bo nie może być.
No bo nie może być, bo nagle pani jest zawodową opiekunką własnego dziecka. Tak. Czego to państwo też chyba niespecjalnie chce to w pełni dostrzec. Znaczy dostaliście tam ten dodatek.
Świadczenie pielęgnacyjne, na szczęście.
Tak, no 153 zł, tak?
153, a dla mamy to jest w tej chwili 1400 zł. Mhm. Taka rekompensata za to, że
nie pracuje. Tak. No tak, ale to jest taka pensja, co to...
No nie da się z tego przeżyć.
No więc właśnie. A jednocześnie ma się tych wydatków to często właśnie dużo więcej niż taki klasyczny rodzic, klasycznym, no, jakkolwiek to brzmi, tak?
Znaczy... Tak, tak. Zwłaszcza, że to jest tak, że no, wózek dla zdrowego dziecka jest o jakieś 10 albo 15 razy tańszy niż dla dziecka niepełnosprawnego. Po prostu też ceny sprzętu, zaopatrzenia są po prostu niebotyczne, naprawdę. I my skazani jesteśmy na taką, na żebranie, tak, o pomoc. Nie jest to fajne. Każdy wie, jak trudno jest poprosić o pomoc.
A nauczyła się pani tego?
Musiałam się tego nauczyć. To było chyba najtrudniejsze w życiu Julki, bo z osoby, która zawsze chętnie komuś pomagała i robiła coś dla innych, musiałam też nauczyć się prosić o pomoc dla Julki. To było bardzo trudne.
Bo jakoś upokarzające? Czy...
Trochę tak. Trochę tak, bo zwłaszcza kiedy musimy prosić o pieniądze, to jest najtrudniejsze.
Tak, nie lubimy gadać o pieniądzach, jak trzeba prosić o nie, to pewnie się nie lubi tego jeszcze bardziej.
No tak, łatwiej poprosić kogoś, żeby, nie wiem, przyszedł, pogadał, niż dał pieniążki. A często bywało tak, że bez tej pomocy finansowej nie udałoby się zrealizować jakichś kolejnych ważnych rzeczy dla Julki.
No to jak sobie dajecie radę?
Dajemy sobie radę w ten sposób, że oprócz pracy mojego męża, też gromadzimy środki z tytułu 1% na subkoncie dla Julki. Tutaj bardzo dużo osób nam pomaga przez te wszystkie lata naprawdę i dzięki temu funkcjonujemy, bo wizyty u lekarzy, specjalistów, dojazdy, to naprawdę często małe przedsiębiorstwa sobie nie poradziłyby z takim.
Tak, a wy jeździcie nawet nie po całej Polsce, wy po świecie jeździcie.
Tak. Tak,
po to, żeby tę Julkę w zależności od tego, co akurat w danym momencie, na czym trzeba się skupić, to jest albo Szczecin, albo Olsztyn, albo do Niemiec jeździcie, tak?
Tak, tak, do Niemiec, byliśmy we Włoszech. Julka jest taką pigułką wszystkich dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, bo tak naprawdę, no ja mam okazję dzisiaj o tym powiedzieć, ale takich dzieci jak Julka jest mnóstwo.
Tak?
Jest dużo, jest dużo. My na co dzień spotykamy się z tymi dziećmi zostawionymi tak naprawdę samym sobie. Jeżeli dziecko ma szczęście i ma rodziców, którzy o nie zawalczą, no wtedy jest dobrze, ale też tak nie jest. Często są dzieci, których rodzice nie potrafią, nie umią, nie wiem, z różnych powodów, tak?
No nie mają chociażby takiej natury, jak, nie wiem, pani ma taką naturę, no mąż też ją musi jakoś też mieć, tak, że jesteście w stanie iść krok. To są trudne pewnie kroki, ale one są jednak do przodu.
Do przodu, tak? Zawsze do przodu. I dlatego też gromadzimy się też trochę właśnie w tych grupach, żeby dawać sobie siłę nawzajem, pomagać często tym, którzy nie potrafią. Mam też taką cudowną grupę wsparcia. Nazywamy się Gangiem Wejherowskim.
Wow.
Tak, wszystkie mamy dzieci niewidome i to też jest taki punkt wspólny, ale naprawdę to taka rodzina. Z której też pewnie w różnych sytuacjach życiowych byłoby trudno.
Paręnaście minut temu cytowaliśmy doktor Kobylańską, która była ważną postacią w waszym życiu, bo wam jakoś tak ustawiła myślenie o tym, właśnie jak na to życie spojrzeć, na życie z Julką. Tam padło to hasło, bądźcie szczęśliwymi rodzicami, ludźmi, tak, bo wtedy to się dziecku udziela. Ale padła jeszcze jedna, zdaje się, rada, właściwie takie znów przekazanie. Nie dopuśćcie do tego, żeby to było rozwydrzone dziecko.
Tak, oj, to jest priorytet.
No więc właśnie, to niech mi pani jeszcze o tym opowie.
Priorytet. Ania powiedziała naprawdę bardzo, bardzo ważną rzecz, żeby postawić ramy dziecku niepełnosprawnemu, bo ono ich bardziej potrzebuje niż zdrowe dziecko. Że najgorsze, co można zrobić niepełnosprawnemu dziecku, to właśnie dopuścić, żeby ono było tak zwane rozwydrzone. Bo tutaj dyscyplina, praca, jest bardzo ważna. My często na przykład pokonywaliśmy bardzo odległe kilometry do miejsca, żeby znaleźć pomoc dla Julki. Gdyby się okazało, że tam na miejscu, tak kolokwialnie mówiąc, Julka strzeli focha, no to byłby dramat, tak?
A w sumie też może strzelić focha, no jest człowiekiem, tak? Znaczy nam się zdarza, każdemu, tak? Mamy lepszy, gorszy dzień, tak? A no, tu jednak...
Nie, udało się nam wypracować u Julki, że są rzeczy ważne i po prostu wszyscy wiemy, że to jest ważne i po prostu wtedy nie możemy sobie pozwolić na luz.
No jest jeszcze jedna zasada, która... To są w ogóle zasady, które, których naprawdę warto słuchać, bo one nie są przypisane do rodziców dzieci niepełnosprawnych, tylko one są generalnie tak życiowo powinny do nas być przypisane. To jeszcze jest ta zasada, takie hasło, umieć pójść za dzieckiem.
No, podążaj za dzieckiem. Bardzo ważne. Bardzo ważne, bo w tym, co naturalne w dziecku jest, to jest najważniejsze, żeby nie zgubić tego, tak? My jesteśmy jako dorośli, teoretycznie bardziej świadomi od tego, żeby to pieścić, pielęgnować, ale tego nie zgubić.
Cieszę się, że się spotkaliśmy, bo ja się od pani Elu sporo nauczyłem.
No, teraz mnie pan zawstydził.
A wcale nie chciałem. A śpiewa pani jeszcze?
Śpiewam Julce.
Tak czułem. A zaśpiewa pani dzisiaj?
Oj nie dam rady.
No dobra, ale to się spotkamy. A może się da panią namówić na coś.
Zobaczymy.
Dobra, to my się spotykamy w Muzeum Migracji dzisiaj. Tam będziemy świętowali 18 Julki. Dzięki.
Ja dziękuję.
Za ten piątek i dobrego piątku państwu także życzę. Do usłyszenia.